Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan dr Błażej Kmieciak, koordynator Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witam pana serdecznie na antenie Radia Maryja.
Witam ojca serdecznie, witam państwa, szczęść Boże.
Panie doktorze, pani Kaja Godek w naszym dzienniku dziś czytam, pisze: Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, łamiąc dobre parlamentarne obyczaje, powołała podkomisję do zbadania projektu Zatrzymaj Aborcję. Od 4 miesięcy kierowana przez posła Grzegorza Matusiaka podkomisja nie zrobiła absolutnie nic dla uratowania dzieci. Jak pan patrzy na te sprawy, jak pan by to skomentował?
No, powiem szczerze, czytałem dzisiaj ten wywiad z panią Kają Godek w naszym dzienniku i też miałem okazję z nią kilka tygodni temu rozmawiać przy okazji jednej z konferencji prasowych na ten temat i no, budzi to we mnie wielki niepokój i szczerze mówiąc też niezrozumienie, dlatego że mamy z perspektywy takiej czysto parlamentarnej czy legislacyjnej mamy ciekawe zjawisko, bo zapewne ważna dla wielu ustawa dotycząca 12 listopada i dnia wolnego w tym czasie została uchwalona i całe postępowanie legislacyjne było bardzo dynamiczne, szybkie, trwało ono bodajże około 2 tygodni, łącznie z podpisem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast wniosek, przede wszystkim ustawa, projekt ustawy został złożony no, ponad rok temu, z tego co pamiętam. Mamy obecnie tak naprawdę zablokowaną całą ścieżkę legislacyjną w polskim parlamencie. Do tego mamy podobną sytuację w polskim Trybunale Konstytucyjnym i przyznam się szczerze, że różne mam myśli na ten temat. Staram się odnosić przede wszystkim do jakichś kwestii, bym powiedział, takich racjonalnych i sprawdzalnych. Nie rozumiem, szczerze mówiąc, działania posłów. Nie rozumiem też, dlaczego tak naprawdę jest, bym powiedział, milczenie z tej strony, bo z takiej czysto prawnej strony, trochę tak prawnoparlamentarnej, byśmy powiedzieli, czy prawnopolitycznej, posłowie rzeczywiście mogą w tym momencie oczekiwać na orzeczenie na przykład Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii, bo przypomnę, że ponad rok temu pan z inicjatywy pana posła Bartosza Wróblewskiego z PiS-u ponad 100 posłów skierowało wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjnego charakteru przesłanki eugenicznej, a więc tej możliwości tak naprawdę uśmiercenia prenatalnego dziecka poczętego zaledwie w sytuacji.
Czyli co, może być taka narracja, że politycy czekają, czy nie likwidują przepisu dopuszczającego tak zwaną aborcję eugeniczną, bo czekają na ruch Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie, tak?
Widzicie, szanowni państwo, byłoby to możliwe, tylko że my nie wiemy nic na ten temat i to mnie niepokoi, bo gdyby była tego typu narracja, to abstrahując od tego, że postępowanie w Trybunale...
Czyli my możemy się tego domyślać, tak? Bo ja też jakiś czas temu z panem posłem Wróblewskim rozmawiałem o tym, że ta sprawa, no już, no on też czeka, tak? Że to tym też się powinien Trybunał Konstytucyjny zająć. Wtedy może mielibyśmy jasność. Nawet z tego by wynikało, że mamy bronić życia, że ta ustawa, czy ta propozycja jest jak najbardziej konstytucyjna i powinna znaleźć odbicie, odniesienie do Konstytucji.
Ale ja myślę, że warto byłoby poczekać na to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, tylko problem polega na tym, że Trybunał Konstytucyjny z niezrozumiałych dla nas prawnych względów proceduje tę sprawę tak długo. My mamy bardzo poważną linię orzeczniczą polskich sądów. Sądu Najwyższego, który zwracał uwagę 2 lata temu na podmiotowy charakter dziecka poczętego, Trybunału Konstytucyjnego, który w sprawie dotyczącej ustawy o leczeniu niepłodności w kontekście in vitro zwracał uwagę na konieczność ochrony prawnej zarodka. Mamy fundamentalne dla nas kluczowe orzeczenie z 1997 roku zwracające uwagę na konstytucyjny charakter ochrony życia poczętego, życia w fazie prenatalnej. Życie w fazie prenatalnej Trybunał Konstytucyjny mówi wprost, jest chronione na bazie przede wszystkim polskiej ustawy zasadniczej, na bazie dobra konstytucyjnego. I niezrozumiałym jest dla osób zajmujących się prawem, teorią prawa, filozofią prawa, czy po prostu prawem konstytucyjnym, czy po prostu prawem człowieka do życia, dlaczego Trybunał Konstytucyjny tak długo z tym zwleka. Ja tylko państwu przypomnę.
No, czytam informację, że przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin spodziewał się tego już gdzieś pod koniec września, za chwilę koniec listopada, więc to już 2 tygodnie temu tego się spodziewał.
No, no i to jest właśnie niepojęte dla mnie.
Czyli dwa miesiące temu się tego spodziewałem.
Dwa miesiące, tak. Jest to zupełnie niezrozumiałe. Trybunał Konstytucyjny ma naprawdę bardzo solidny materiał merytoryczny, ale także orzeczniczy, dotyczący ochrony życia dziecka w fazie prenatalnej. Ja też zwrócę uwagę na jedną rzecz. W Polsce aborcja jest zakazana. My bardzo często o tym zapominamy. Nie ma w Polsce prawa człowieka do aborcji. Nie ma prawa pacjentki do aborcji. Polski kodeks karny chroni życie dziecka poczętego. Kodeks karny używa pojęcia dziecka poczętego, nieważne na jakim etapie rozwoju. I jest to ochrona prawna przewidziana przez polski kodeks karny. Są trzy wyjątki, które powodują, że nie wprowadza się kary wobec na przykład lekarza ginekologa położnika, który przeprowadził aborcję, który doprowadził dziecko do śmierci w wyniku aborcji. A więc pamiętajmy też o tym. W Polsce nie ma prawa do aborcji. Kodeks karny chroni dziecko poczęte na prenatalnym etapie jego rozwoju. A istnienie w Polsce przepisów, które pozwalają na zakończenie życia dziecka, które jest podejrzane o niepełnosprawność, jest, proszę wybaczyć, to tam być może mocne sformułowanie, jest kompromitacją polskich przepisów prawnych. Naprawdę, dlatego że my musimy wprowadzić jakąś, nie wiem, prawno-człowieczą amnezję, zapominając, że mamy do czynienia z dziećmi niepełnosprawnymi, a w zasadzie jeszcze inaczej. Podejrzanymi zaledwie o niepełnosprawność, bo ustawa o planowaniu rodziny mówi zaledwie o podejrzeniu niepełnosprawności. Jestem w stanie Państwu podać kilka przykładów w sytuacji, kiedy u moich znajomych, pań, u dzieci ich poczętych podejrzewano występowanie zespołu Downa, zespołu Edwardsa, zespołu Pato i dzieci rodziły się zdrowe. Zresztą bardzo dokładne badania i refleksje na ten temat między innymi w naszym dzienniku wielokrotnie prezentowała profesor Alina Midro, gdzie mówimy o błędach diagnostycznych, które się pojawiają w tej kwestii, chociażby związanych z późniejszym wiekiem matki, która na przykład decyduje się na zajście w ciąży na stronie się o dziecko.
I co z tym projektem? Bo jedna sprawa Trybunał Konstytucyjny, a druga sprawa praca. Ta obstrukcja, bo to już kilka miesięcy nad projektem Zatrzymaj aborcję. To względy polityczne, etyczne, no bo zasada jest chyba jedna w sercu każdego człowieka, tym bardziej polityka, bo po nim się też tego spodziewamy, że będzie realizował taką politykę, o którą nam, obywatelom chodzi. Więc tu w sumieniu nie mamy, nie powinniśmy mieć problemów, żeby wiedzieć, że to życie człowieka, prawda, że on sam się obronić nie może. I to my powinniśmy stać wszyscy na straży obrony życia, a nie mówić, że to jest kwestia jakiejś żonglerki politycznej.
Przede wszystkim przypomnijmy jedną rzecz. Pod projektem ustawy Zatrzymaj aborcję podpisało się blisko milion polskich obywateli. Blisko milion osób powiedziało tak, chcę chronić życie człowieka na etapie prenatalnym jego rozwoju, czyli w ciąży, człowieka, który rośnie, który się rozwija. Chcę, by to dziecko miało prawo do godnej śmierci, nie śmierci zadanej w wyniku całkowicie amedycznego postępowania, jakim jest aborcja, bo medycyna jest po to, żeby chronić życie, a nie żeby życie odbierać. Jeżeli poczytamy Hipokratesa, poczytamy Maimonidesa, poczytamy wielkich medyków XX wieku, którzy byli jednocześnie wspaniałymi etykami, to mówili wprost, godność człowieka, życie człowieka jest wartością najwyższą. Zresztą o tym kodeks etyki lekarskiej bardzo mocno zwraca uwagę. Więcej, kodeks etyki lekarskiej w artykule 39 wprost zwraca uwagę, że dziecko poczęte, podobnie jak jego matka, jest pacjentem. A więc aborcja stanowi jedyną w Polsce procedurę medyczną zabójstwa pacjenta. Tak czy siak, czy się z tym zgadzamy, czy nie, to jest fakt. Polska dzisiaj, polscy parlamentarzyści, ponad 100 parlamentarzystów skierowało, tak jak wspomniałem, sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, co wracając do parlamentu, o czym trzeba wspomnieć, pokazuje bardzo wyraźnie, jakie jest stanowisko bardzo istotnej grupy polskich parlamentarzystów, który przypomnę, przy poprzednim też poprzednich projektach, to właśnie posłowie PiS-u w poprzednich kadencjach bardzo wyraźnie głosowali za przyjęciem ustaw, które były jeszcze bardziej, bym powiedział, dalej idące, dalej spójnie, bym powiedział, również prawnie, chroniące życie dziecka w fazie prenatalnej, rozwoju. A więc rzeczywiście trzeba bardzo mocno przypominać polskim parlamentarzystom, których przecież my wybieramy do Sejmu. My jesteśmy wyborcami. Bardzo często dzisiaj, bardzo słusznie zresztą, Prawo i Sprawiedliwość zwraca uwagę na rolę suwerena. rzeczywiście, popatrzmy na konstytucję, którą tak wielu dzisiaj macha, ale mam wrażenie, że nie każdy ją czytał. Naród to władza jest w narodzie. Parlament to są nasi przedstawiciele, których my szanujemy, których cenimy, wybieramy tych, których pragniemy, ale w tym momencie mówię wprost, my państwa wybraliście. Państwo jesteście naszymi reprezentantami. Uszanujcie głos blisko miliona Polaków. To jest bardzo ważny głos. Nie było w Polsce, a przypomnijmy, że było co roku, były zbierane podpisy pod różnymi ustawami zatrzymującymi aborcję. Tak naprawdę właśnie projekt ustawy, ten ostatni Zatrzymaj aborcję, dotyczący likwidacji aborcji ze względów eugenicznych, jest takim projektem, który bardzo mocno zjednoczył Polaków. I my nie możemy o tym zapomnieć. My nie mamy prawa o tym zapomnieć, bo to jest głos bardzo istotnej części polskich obywateli, którzy chcą bronić przede wszystkim dzieci przed zabójstwem prenatalnym, więcej, chcą chronić ich godność, w tym prawo do godnej śmierci.
Panie doktorze, rząd Nawary, autonomicznego regionu Hiszpanii, w ciągu 3 lat ma wprowadzić do szkół ideologiczny, tak zwany program edukacji seksualnej. Miał być obowiązkowy, ale po sprzeciwie rodziców, nagłośnieniu zawartych w nim demoralizujących treści, premier wycofała się z tego. Oznajmiła, że obowiązek będzie dotyczył tak zwanego kształcenia w kwestiach koedukacji, ale pewnie też bocznymi, czy jednymi, czy drugimi drzwiami na siłę będą demoralizowali młodzież.
No, rząd Nawary rzeczywiście już kilka lat temu podejmował tego typu działania. Były tak zwane gry edukacyjne, które miały obejmować dzieci, proszę sobie wyobrazić, co jest dla mnie niepojęte z perspektywy nawet wykonawczej, od 0 do 6 roku życia. Jednym z elementów owej gry miały być tak zwane gry autoseksualne, czy też gry erotyczne. Gdyby tego typu materiał dowodowy przedstawić obojętnie jakiej polskiej prokuraturze, można by uznać, że są to działania, które wypełniają znamiona czynu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej osób małoletnich, a więc po prostu klasycznej pedofilii. Ponieważ przypomnę, że pedofilia to nie jest tylko współczucie seksualne z dzieckiem, ale także wykonywanie innych czynności seksualnych.
Czyli możemy powiedzieć do siebie, patrzmy, co przyjdzie do nas, jeżeli nie będziemy czujni i nie będziemy pracowali nad tymi, którzy nas reprezentują, bo ta indoktrynacja, tak jak pan tutaj doktor mówi, ta genderowa ma odbywać się wśród dzieci do 6 roku życia. Wśród propozycji jest między innymi rozbudzanie zaciekawieniem seksem i zabawy erotyczne dla dzieci, a dzieci już trochę starsze od 6 do 12 roku życia to dalej dzieci. Na przykład ma odkrywać różne głosy, które się we mnie odzywają. Czy jestem dziewczynką, czy chłopcem? No jak można wywracać dzieciom najbardziej delikatnym, wrażliwym tak świat do góry nogami? Kto może to robić? No to ja nie wiem, czy ci ludzie od razu... nie mogę tego pojąć, tak trudno może być spokojnym.
Jest rzeczywiście coraz trudniej być spokojnym i pamiętam, gdy jakiś czas temu, kilkanaście dni temu, była w Polsce bardzo głośna akcja tak zwanych tęczowych piątków, gdzie środowiska LGBT podejmowały różnego rodzaju działania związane z promocją swoich różnych teorii i wydumanych konstrukcji seksuologicznych, bym już tak powiedział. Rzeczywiście wiele osób podzielało oburzenie, które teraz stało się udziałem też ojca. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Zastanawiam się od dłuższego czasu, jakie jest podłoże tego typu działania. Po pierwsze, nie jest to podłoże naukowe. To jest całkowite wyśmianie psychologii rozwojowej. Oczywiście, że dzieci są zainteresowane swoim ciałem. Pojawiają się różne zachowania, nazywam je w pedagogice czy w psychologii zachowaniami autoerotycznymi. One są całkowicie naturalne, ponieważ jest to poznawanie swojego ciała.
Tylko pytanie, do czego to ma zmierzać, do czego ma służyć? Przecież małe dziecko czy człowiek nie jest przygotowany do życia wspólnego, tak jak podejmują je w sposób odpowiedzialny małżonkowie, tak?
To znaczy, dziecko w ogóle nie ma czegoś takiego jeszcze w wyobrażeniu, dlatego że nasza relacja małżeńska jest relacją, która opiera się na pewnym marzeniu, wyobrażeniu i na pewnym spojrzeniu abstrakcyjnym.
Tego, ale też spodziewamy się odpowiedzialności, prawda? A czy dziecko jest w stanie być odpowiedzialne? Nie jest w stanie.
Ale to nawet nie chodzi jeszcze też o to. Ja myślę, że mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z bardzo, bardzo takim przemyślanym działaniem o charakterze ekonomicznym. I mówię to bardzo serio i bardzo odpowiedzialnie. Kilka dni temu, teraz we wtorek, mieliśmy konferencję prasową dotyczącą ochrony dzieci przed pornografią. I te dwa elementy, czyli tak zwana edukacja seksualna oraz tak naprawdę promowanie pornografii w świecie, są bardzo ze sobą powiązane. Jak jeszcze dodamy do tego bardzo silne, działające koncerny promujące różnego rodzaju preparaty antykoncepcyjne, to mamy tak naprawdę spójną całość i mamy działanie mające na celu przede wszystkim doprowadzenie do tego, by rynek tego typu usług po prostu był zapełniony konsumentami. Jeżeli u dziecka rozbudzimy ciekawość zupełnie nienaturalną dla jego wieku, dla jego rozwoju więcej, ciekawość, która jest zaburza jego prawidłowy rozwój, dotyczące sfer, których ono nie jest w stanie emocjonalnie, jak to mówi młodzież dzisiaj, ogarnąć, czyli przyjąć, zaakceptować.
No, dziecko sobie czasem nie radzi, jak tata czy mama powiedzą, że tej zabawki nie kupimy, prawda? No to jak?
A bardzo często sobie dziecko nie radzi, ojcze, w tej kwestii. I to myślę, że wielu rodziców, którzy nas słuchają i czy też widzów, którzy widzą pewne rzeczy w marketach, jest w stanie to zrozumieć. Ale to nawet nie chodzi też o to. Tu chodzi o pewną bardzo, mam wrażenie, coraz bardziej przemyślaną, pewną politykę demoralizacji. Ja wiem, że brzmi to strasznie tak...
Ale tak jest, pan się nie mówi. To nie jest straszne. No to są fakty.
Mamy ostatnio tego typu działania, natomiast ja muszę państwu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo mówimy o środowiskach LGBT. Ale ostatnio w rozmowie z moim kolegą, który też jest bioetykiem, jest też moralistą, uświadomiliśmy sobie jedną rzecz. Kiedyś było LGB, teraz mamy LGBT, potem pojawiło się LGBTQ, potem mamy kolejne litery. I to też pokazuje, bo chcę oddzielić dwie różne rzeczy. Mamy psychologii w pedagogice, mamy rzeczywiście grupę ludzi, którzy mają problemy z odczuwaniem własnej seksualności, jakby z nazwaniem własnej seksualności. To są ludzie, którzy sobie zadają te pytania i nie jest im często z tym łatwo. I podchodzimy na przykład w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich czy Psychoterapeutów Chrześcijańskich, podchodzi się w sposób integratywny do tej osoby. To znaczy staramy się przede wszystkim znaleźć jakby przyczynę tego typu stanu, bo on może być naprawdę, ja pamiętam, miałem takiego ucznia w terapii, który ewidentnie został uwiedziony przez dorosłego człowieka. I on nagle odkrył w sobie, że jest homoseksualistą. Nie był żadnym homoseksualistą. Człowiek go zdemoralizował i tak naprawdę nie powiadomiliśmy prokuratury tylko dlatego, że chłopiec miał 17 lat. Ale pokazuję to państwu też po to, żeby powiedzieć, że te środowiska mamy do czynienia z dwiema grupami. Z jednej strony z ludźmi, którzy czasami mają problem rzeczywiście z pewną sferą emocjonalną, sferą psychiczną i to jest dla nich problem, a po drugiej stronie mamy bardzo wyrafinowanych, bardzo precyzyjnie działających działaczy środowisk gejowsko-lesbijskich. I to są ludzie, którzy naprawdę mają bardzo konkretny plan i to nie jest kwestia pewnej teorii spiskowej, tylko popatrzmy na wypowiedzi przedstawicieli różnych kampanii, różnych stowarzyszeń, którzy zwracają uwagę, że dziecko ma prawo do własnej seksualności. W prawie karnym coś takiego się nazywało pedofilią, nazywało się demoralizacją i narzucaniem dziecku działań o charakterze nierządu. Mamy ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich w Polsce. I nie ma czegoś takiego. My zapominamy o jednej rzeczy. Co to znaczy edukacja seksualna? To właśnie polski model wychowania do życia w rodzinie, zgodnie ze statystykami, pokazuje, że to jest najbezpieczniejsza forma kształtowania sfery psychoseksualnej dziecka. Bo my pokazujemy mu relacje, pokazujemy bliskość i wartość abstynencji. Taka krótka dana, drodzy państwo, tylko na chwilkę. W Wielkiej Brytanii żyje 66 milionów ludzi, w Polsce 38. W Wielkiej Brytanii mamy 50 tysięcy ciąż u małoletnich dziewczyn, pomimo bardzo takiej agresywnej tak zwanej edukacji seksualnej. W Polsce, która ma połowę mniej obywateli, ten współczynnik dotyczy kilku tysięcy ciąż w wypadku małoletnich dziewcząt. A jeżeli dojdziemy w ogóle do sytuacji promowania w Anglii, edukacja seksualna jest promowana poprzez corocznie 140 milionów funtów, które są wydawane co roku. I po co? Po to, żeby de facto promować demoralizację. Bo my mówimy tutaj o przywiązaniu de facto klienta, który potem wiąże się z antykoncepcją, a młody chłopak, u którego rozbudzane jest zainteresowanie seksem, nagle bierze swojego smartfona, tylko 3 litery wrzuca do internetu i ma nagle dostęp do stałej pornografii. W Wielkiej Brytanii tak naprawdę 3 lata temu obudzono się, bo okazało się, że 13-letni chłopcy są kierowani na przymusową terapię seksuologiczną, ponieważ są na przykład oskarżeni o gwałt koleżanki, jak donosił 3 lata temu The Telegraph, po zajęciach edukacji seksualnej, ponieważ chłopiec nie potrafił wytrzymać z pewnymi frustracjami i marzeniami erotycznymi. A więc mamy tego typu konsekwencje i patrzmy na te konsekwencje. Nie jako konserwatyści, liberałowie, tylko po prostu jako rodzice, którzy kochają swoje dzieci i chcą, żeby te dzieci się prawidłowo rozwijały.
I jeszcze jedno słowo, poproszę o komentarz, bo też niepokojące informacje płyną ze Szkocji. Kraj ten, jak podaje brytyjskie media, będzie pierwszym na świecie, który w szkolnym programie nauczania umieści obligatoryjne nauczanie o tak zwanych prawach dewiacyjnych środowisk LGBT.
No więc ja w tym momencie, gdybym był zwolennikiem środowisk LGBT, to bym powiedział, dlaczego rząd w Szkocji dyskryminuje. Na przykład słyszeliśmy w Japonii, że pewien mężczyzna wziął ślub z hologramem. Ja pracowałem wiele lat w szpitalu psychiatrycznym i my byśmy to nazywali prawdopodobnie pewnego rodzaju objawami choroby psychicznej, tak? Pewnego rodzaju omamów wzrokowych albo urojeń, czyli fałszywych, nieregularnych, pewnych nieracjonalnych oczekiwań i sądów danej osoby. Natomiast w Japonii mówimy tutaj o wzięciu ślubu z hologramem. I odnoszę się teraz do Szkocji, o której ojciec wspomniał. Mówimy tutaj tak naprawdę o czym? O środowiskach ludzi, którzy sami są nie do końca zorientowani, bo we Francji pamiętam działacza tego typu środowisk, który powiedział: dzisiaj jestem kobietą, jutro jestem mężczyzną, a pojutrze się zastanowię, kim będę. Może będę The Telegraph, wspomniany przeze mnie, ostatnio donosił o człowieku, który ma 60 lat bodajże, ale mówi, że on się czuje 20 lat młodziej i żąda, żeby w dokumentach pisać, że jest 20 lat młodszy. Dochodzimy, drodzy Państwo, do sytuacji kuriozalnych. I gorzej, bo te sytuacje kuriozalne są nagle wtłaczane w bardzo ważną, szczytną ideę praw człowieka. Ja Państwu chciałbym tylko nieśmiało przypomnieć, że w tym roku obchodzimy okrągłą 70. rocznicę proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Więcej, proklamowania dokumentu, który powstał, ponieważ w trakcie II wojny światowej totalitarne państwa chciały zbezcześcić godność człowieka. I w wielu swoich działaniach tego typu czynności podejmowały poprzez eksperymenty, poprzez niszczenie człowieka i uznawanie części ludzi za nieludzi, bo w III Rzeszy nie wolno było wykonywać eksperymentów na ludziach, ale Żydzi nie byli określani mianem ludzi. Podaję to tylko po to, żeby przypomnieć, że prawa człowieka jako wartość, ksiądz profesor świętej pamięci, ksiądz profesor Franciszek Mazurek na KUL-u, czy mój wielki mistrz profesor Krzysztof Motyka, także profesor KUL, bardzo mocno zwracają uwagę na wartość praw człowieka. I my upominajmy się o te prawa człowieka, szanujące godność, w tym prawa rodziny i prawa dziecka. Powiem brutalnie, ale może prawdziwie. Dzisiaj musimy walczyć o to, żeby zachować prawo dziecka do tego, żeby było dzieckiem, żeby miało prawo powoli poznawać pewne rzeczy w sposób bezpieczny i objęty troską rodzicielską, bo żaden nauczyciel, to świetnie papież Franciszek mówi w jednej z kateches, żaden nauczyciel, żaden ekspert pedagogiki i psychologii nie zastąpi miłości macierzyńskiej i ojcowskiej.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za komentarz. Myślę, że to też będzie bardzo pomocne nam do refleksji, do tego, byśmy tutaj nie ustępowali, bo widzimy, jakie konsekwencje może takiego wycofania się albo pozwolenia na takie ostre, mocne wejścia dzieją się w Irlandii. Jesteśmy po referendum też, myślę, tu opinia publiczna, jesteśmy jakoś dotknięci tym, no ale to dzieje się, to się stało w Irlandii, że wybierają zabijanie dzieci i większość młodych ludzi za tym głosowała w referendum, więc tym większa praca. Wielka Brytania, słyszymy Hiszpania, teraz Szkocja. No pytanie, co też z naszą ojczyzną będzie, co z nami, co z naszym życiem społecznym. Dziękuję
bardzo.
Ja myślę,
że my mamy naprawdę ogromny dorobek w postaci nauczania chociażby Jana Pawła II. Wiem, że każdy powołuje się na Jana Pawła II, ale zacytuję jego samego. Czytajcie. Doktor Wanda Pultawska mówi: czytajcie Wojtyłę, czytajcie Jana Pawła II i nie bójmy się go czytać i pamiętajmy o tym, żeby rzeczywiście wracać do tych nauk, bo to są naprawdę nauki uniwersalne człowieka, który był wybitnym etykiem przede wszystkim i największym Polakiem, do którego warto wracać.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Naszym gościem był pan doktor Błażej Kmieciak, koordynator Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.